Dziś opowiem Wam historię wyklętej przez całą wieś satanistki z Podebłocia, która swoją przestępczą karierę zaczęła od zbezczeszczenia ukradzionej księdzu Biblii, a skończyła na morderstwie i to wszystko w wieku zaledwie 18 lat. Zapraszam na Zbrodnie prowincjonalne. Dziś wracamy z tych zamierzchłych czasów, do których Was poprowadziłam w zeszłym tygodniu, do historii współczesnej. Są takie zbrodnie, które pozostawiają wszystkich w ciężkim szoku. Sąsiedzi mówią, że to był taki miły chłopak, taka porządna rodzina, taka spokojna dziewczyna. Kto by pomyślał, że taka osoba była zdolna zrobić coś takiego? I od razu Wam mówię, to nie będzie jedna z tych spraw. To będzie zbrodnia, po której odkryciu wszyscy kiwali głowami i mówili, że to się musiało tak skończyć. I to była tylko kwestia czasu. Ale skoro tak rzeczywiście było, jeśli to było do przewidzenia, to czemu nikt faktycznie tego nie przewidział i nie zareagował wcześniej? Do morderstwa, o którym chcę Wam dziś opowiedzieć, doszło w 2016 roku, a więc podobnie jak w przypadku sprawy z Lubziny, którą niedawno omawiałam, więc jeśli chcecie usłyszeć mój skrót wiadomości z 2016 roku, to właśnie do tego odcinka Was zapraszam. Dziś przypomnę tylko, że był to rok Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które odbyły się we Francji i reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii doszła do ćwierćfinału. Przenieśmy się więc do Podebłocia, czyli do wsi na Mazowszu w gminie Trojanów. Najbliższym większym miastem jest Garwolin. Wydaje się, że przy tej historii to tło społeczne będzie szczególnie ważne, bo jak się przekonacie, świat Podebłocia i świat naszej bohaterki bardzo mocno się rozeszły. Podebłocie to ciekawa miejscowość, ma bowiem najdłuższą udokumentowaną historię ze wszystkich dotychczasowych miejscowości, w których dochodziło do zbrodni prowincjonalnych. I ta historia sięga aż do czasów paleolitu, czyli jakieś z grubsza licząc 40 tysięcy lat temu. Odkryto to, prowadząc tutaj badania archeologiczne i znajduje się tu jeden taki zabytek archeologiczny, czyli grodzisko cyplowe. W praktyce to są po prostu takie górki w lesie i pewnie ktoś, kto nie jest archeologiem, w ogóle by na to nie zwrócił uwagi. No ale podobno jest to wyjątkowo dobrze przebadane i takie unikalne znalezisko archeologiczne, które znajduje się też w rejestrze zabytków. Z Podebłocia pochodzą również najstarsze wczesnośredniowieczne zabytki pisma na ziemiach polskich. Są to tabliczki datowane na IX wiek i napisy, które na nich się znajdują, zostały prawdopodobnie wykonane w alfabecie greckim i oznaczają Jezus Chrystus zwyciężaj. Prawdopodobnie, bo są na tyle niewyraźne, że tutaj raczej trzeba się tego domyślić. Jak widać, chrześcijaństwo przybyło tutaj więc jeszcze przed chrztem Polski. No i pozostało chyba ważnym elementem tożsamości Podebłocia aż do dziś, o czym też się jeszcze pewnie przekonamy w czasie tej historii. To ciekawe, że najstarsze zabytki pisma pochodzą właśnie stąd, bo kolejną historyczną ciekawostką na temat Podebłocia, jaką znalazłam, jest to, że pod koniec XIX wieku w Podebłociu umiało czytać tylko 4 mężczyzn. Jak rozumiem, oznacza to, że przynajmniej oficjalnie czytać nie umiała żadna kobieta. Dziś wieś Podebłocie liczy sobie 1040 mieszkańców, z czego 51% stanowią kobiety, a 49% mężczyźni, 56% małżeństw, czyli trochę więcej niż średnia krajowa, zdecydowanie mniej rozwodów i jeszcze bardziej zdecydowanie mniej osób o nieustalonym statusie matrymonialnym, czyli no, tradycyjny model rodziny dominuje. Natomiast przyrost naturalny jest tutaj już ujemny. Także to już nie Podlasie. W 2019 roku przyrost naturalny wynosił -12 i był gorszy niż na Mazowszu i nawet gorszy od średniej krajowej, co na terenach wiejskich jest rzadkością. Co ciekawe, jedynym momentem, w którym nagle podskoczył, był rok 2017, a wiele lat wcześniej i później wszystko pod kreską. Także ja nie wiem, co się wydarzyło akurat w tym 2017 roku, że nastąpił jakiś taki wzrost płodności czy zahamowanie zgonów, nie wiem. Jak we wszystkich miejscowościach, które omawiałam do tej pory, nowych nieruchomości powstaje tu bardzo niewiele. W 2016 roku było ich słownie 2. Bezrobocie wyższe od średniej krajowej. Oczywiście po ostatnich wydarzeniach to pewnie wszystko się pozmienia, więc te wszystkie dane, które podaję, są danymi oczywiście sprzed czasów wiadomo czego. ale ostatnie dane pochodzą z 2018 roku i to było 6,2% przy średniej krajowej 5,2%. Co ciekawe, jest dokładnie tyle samo bezrobotnych mężczyzn co kobiet, a zwykle więcej jest kobiet. Nie wiem, czy to oznacza równouprawnienie, może tak. Przeciętne wynagrodzenie jest trochę niższe od średniej krajowej, ale najwyższe z dotychczasowych, bo to jest 4151 zł, a średnia krajowa to trochę ponad 4800. Z najnowszych danych, w niedawnych wyborach prezydenckich w drugiej turze w gminie Trojanów 83% mieszkańców głosowało na Andrzeja Dudę, co jest jeszcze kolejnym potwierdzeniem tego, że mieszkają tu raczej ludzie o tradycyjnych, konserwatywnych poglądach. Jeśli chodzi o kulturę i rekreację, w Podebłociu działa jeden klub sportowy, a z imprez w 2019 roku odbyły się w gminie Trojanów złote i diamentowe gody, które uczczono najpierw w kościele, a cierpliwym jubilatom wręczono medale i legitymacje oraz kwiaty. I ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego się praktykuje, a widzę, że faktycznie po 50, a później po 60 latach małżeństwa nasze państwo wręcza tym cierpliwym małżonkom medale za długoletnie pożycie i takie legitymacje z podpisem prezydenta. No i w sumie ma to sens, zwłaszcza jak się trafi na szczególnie kłopotliwego małżonka, to właściwie trochę jak zasługi na polu bitwy, także ten medal zdecydowanie się należy. Drugą ważną uroczystością w ciągu roku są oczywiście dożynki. No i tam się dzieje, na tych dożynkach jest parada, w której jadą ciągniki przystrojone sianem, gałęziami i kwiatami. Jest pełno ludzi w każdym wieku, poubieranych w stroje ludowe, mało tego, są faceci poprzebierani za kobiety, serio, bardzo postępowo, tak w duchu LGBT. Są filmy na YouTubie, także możecie obejrzeć, żeby nie było, że wymyśliłam to sobie. Sądząc po zdjęciach, to mieszkańcy gminy Trojanów sami przygotowali część artystyczną tych dożynek i były tam jakieś skecze, kabarety, jeszcze więcej mężczyzn poprzebieranych w damskie ciuchy, także no czuję, że to mógł być ostry cringe. Jak wygląda sprawa z przestępczością w gminie Trojanów? Oczywiście współczynnik jest niższy od średniej krajowej, wykrywalność wyższa. W 2019 roku było 116 przestępstw, w tym 70 o charakterze kryminalnym. Jedynie przestępstw drogowych było więcej niż pokazuje średnia krajowa. Odszukałam natomiast działania priorytetowe dzielnicowego dla Podebłocia i wyglądają one następująco. Od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku dzielnicowy będzie podejmował działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w rejonie sklepu w miejscowości Babice. Także jeśli chcecie spotkać dzielnicowego, to jest pod sklepem w Babicach zapewne. Chociaż nie, bo już jest po 31 lipca, to teraz może już pod jakimś innym sklepem dyżuruje. Ale na stronie nie zaktualizowali. Mam nadzieję, że go tam nie zdemoralizują pod tym sklepem, stali bywalcy i że już tam nie zostanie na zawsze. Muszę Wam jednak powiedzieć, że raport gminy Trojanów naprawdę mnie rozczarował. Był bardzo krótki, lakoniczny, niewiele mi pomógł. Nie dowiedziałam się z niego żadnych ciekawych rzeczy, na przykład o tym, w jakie dni najczęściej są popełniane jakie przestępstwa. Inne gminy naprawdę tutaj miały zdecydowanie lepsze raporty. Teraz, kiedy możecie już sobie trochę wyobrazić, jak wygląda życie w Podebłociu, nadszedł czas, żeby przedstawić Wam naszą bohaterkę. W 2016 roku Luiza ma 18 lat i na pierwszy rzut oka już widać, że jest typem buntowniczki. Lubi farbować włosy na różne kolory, nosi kolczyki w nosie, w wardze, a do tego jest lesbijką, z czym się specjalnie nie kryje. Jak sobie możecie wyobrazić, już samo to wystarczy, żeby zostać naczelną, czarną owcą w Podebłociu. Wiele osób uważało ją w ogóle za opętaną i w ten sposób uzasadnia to jeden z mieszkańców. To jej opętanie widać było też po wyglądzie. Włosy pofarbowane na kilka kolorów, kolczyki, nie kolczyki. Jak widać, w tych stronach niewiele trzeba, żeby zostać uznanym za opętanego. Kolczyki, nie kolczyki. I pewnie gdyby Luiza mieszkała w jakimś dużym mieście, nikt by się specjalnie tym jej wyglądem nie przejmował. Każdy z nas miał w klasie czy w szkole takie zbuntowane Luizy i dzisiaj wiele z nich jest graficzkami, art dyrektorami w agencjach kreatywnych, dziennikarzami, muzykami i ogólnie świetnie sobie radzącymi ludźmi, którzy pracują, może nadal mają upodobanie do dziwnych fryzur, ale lata nastoletniego buntu zostawili za sobą, bo większość ludzi po prostu z tego wyrasta. I wcale nie są opętani przez demony, jeśli już to przez hormony. Ale w przypadku tej Luizy kolczyki i kolorowe włosy to był dopiero początek. Pierwsze poważniejsze problemy z dziewczyną pojawiły się jeszcze w gimnazjum, gdzie jako 14-latka Luiza stanęła przed sądem rodzinnym za zbezczeszczenie miejsca pochówku, podarcie Biblii oraz zniszczenie krzyża i kapliczek. Jeśli sobie wyobrażaliście jakieś straszne rzeczy rodem z horrorów w związku z tym zbezczeszczeniem, że tam kogoś wykopała, malowała groby czerwonym sprayem, swastyki i tak dalej, to spokojnie, to jednak jest wciąż po Debłocie, a nie powieść Stephena Kinga. Więc zbezczeszczenie w wykonaniu Luizy wyglądało tak, że wjechała rowerem na grób i zrobiła sobie zdjęcie. Może nie jest to najlepszy pomysł, ale jakiegoś satanizmu bym się w tym jednak nie doszukiwała. Sąd rodzinny też jakoś przesadnie sobie tych jej wybryków nie wziął do serca. Nie nałożył na nią za to jakiejś większej kary, tylko rodzice Luizy zostali zobowiązani do tego, żeby składać raporty o jej zachowaniu. Czego zresztą nie robili, chyba nikt tam jakoś specjalnie się tym też nie przejmował i nie próbował ich jakoś do tego zobligować. I z jednej strony, no też przecież nie chodzi o to, żeby nastolatkę zamknąć do więzienia za coś takiego. Dla mnie to jej zachowanie wygląda bardziej na jakąś taką rozpaczliwą próbę zwrócenia na siebie uwagi. I świadczy też o tym, że ona w tym podebłociu po prostu kompletnie się nie odnajdowała i... Można to zrozumieć, bo na pewno odstawała od miejscowych standardów w stylu, wiecie, dożynki, srebrne gody i cringe'owe kabarety. No a to środowisko jej inności ewidentnie nie akceptowało. W domu też ta sytuacja nie była za dobra. Wiadomo, że ojciec Luizy miał problem z alkoholem. Ogólnie rodzice nie poświęcali jej za wiele uwagi w tym domu rodzinnym. Nie zaznała za bardzo ciepła ani zrozumienia. To może być spore niedopowiedzenie, bo sąsiedzi mówią o przemocy domowej. Podobno ojciec był bardzo wybuchowy, tam ciągle były jakieś awantury. Są jakieś historie o przywiązywaniu łańcuchem, ale czy faktycznie tak było, czy to jest tylko taka wieść gminna, no to trudno to zweryfikować. Jeśli tak faktycznie było, oczywiście zaraz by się chciało zapytać, no dlaczego nikt nie reagował, dlaczego nikt nic nie mówił. No ale nie zapominajmy, że to są zbrodnie prowincjonalne. A prowincja rządzi się swoimi prawami, a do tych praw na pewno nie należy zgłaszanie na policję tego, że coś tam się dzieje u sąsiada, że ktoś bije dziecko albo bije żonę. Później, kiedy Luiza mieszkała już w internacie, niemalże nie wracała do domu na weekendy, na święta, a rodzice podobno nie chcieli w ogóle jej tam widzieć. Przynajmniej tak mówiła swoim kolegom. Może należało jakoś bardziej wnikliwie przyjrzeć się tej rodzinie, przydzielić kuratora, kiedy pojawiły się jeszcze te problemy w gimnazjum. Nie wiem, no chyba są jakieś narzędzia, które w takich sytuacjach państwo może zastosować, a może nie ma, nie wiem. Luiza uczęszczała do liceum plastycznego w Nałęczowie, oddalonym od jej rodzinnego Podebłocia o 70 km, więc całkiem sporo. Dlatego też dziewczyna mieszkała w internacie. Ci, którzy ją znali, uważali, że jest zdolna, nie ma problemów z nauką, ale sprawiała problemy wychowawcze. Nie lubi szkoły, nie ma tu przyjaciół, nie dogaduje się z rówieśnikami. Kiedy coś idzie nie po jej myśli, potrafi wpaść we wściekłość, zdemolować pokój, podziurawić nożem drzwi, źle znosi odrzucenie. W liceum w Nałęczowie Luiza zakochuje się w jednej ze szkolnych koleżanek. No ta jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Wtedy nastolatka zaczyna jej grozić, że ją potnie. Koledzy wspominają też jej niepokojące, mroczne rysunki. Poza tym dziewczyna ma problem z narkotykami, z alkoholem. Do tego leczy się farmakologicznie, zażywa jakieś leki psychotropowe, chociaż chyba nie robi tego zbyt regularnie. I nadchodzą ferie zimowe w 2016 roku. Luiza ma już 18 lat. 18 urodziny ma jakoś właśnie w lutym. I od nadchodzącego nowego semestru ma przenieść się do innej szkoły, do technikum drzewnego w Karpatce. Jako oficjalne przyczyny tego przeniesienia podaje, że nie podobało jej się w tym liceum plastycznym. Poza tym dojazdy i internat pochłaniały zbyt duże koszty, których jej rodzice nie mogli już dłużej ponosić. Koledzy Luizy z klasy z Nałęczowa przyjmują jej odejście raczej z ulgą i chyba trudno mieć im to za złe, bo Luiza poza wymienionymi wcześniej problemami emocjonalnymi ma też taki no, dość niepokojący zwyczaj noszenia przy sobie noża i grożenia tym nożem innym uczniom. Groziła m.in. koledze, który zrobił jej jakiś głupi żart, taki naprawdę nieszkodliwie głupi, bo wyskoczył z łazienki w jakiejś masce, żeby ją przestraszyć. No ale później Luiza dorwała go i przyłożyła mu nóż do szyi, pytając, czy teraz jest mu też do śmiechu. Kolegów trochę to zachowanie przestraszyło, dlatego zdecydowali się powiadomić dyrekcję, ale rzekomo Luiza wytłumaczyła, że to był nóż z kartonu i że to były tylko żarty i nauczyciele dalej nie wnikali. Podobno ogólnie szkoła ignorowała skargi jej kolegów, chociaż ktoś tam z Luizą przeprowadził jakąś rozmowę w przypadku tego zajścia z nożem, no ale ostatecznie nie spotkały jej żadne konsekwencje. Oczywiście, jak dziennikarze próbowali się skontaktować ze szkołą, z nauczycielami, to nikt nie udzielał żadnych komentarzy. I trudno się temu dziwić, bo ja przypuszczam, że to było po prostu tak, że Luizie zasugerowano, że nie będą jej robić kłopotów z powodu tych jej akcji z nożem, nie będą jej wypisywać jakiegoś wilczego biletu w papierach, jeśli po prostu się przeniesie do innej szkoły i tym sposobem dyrekcja będzie miała ją z głowy, nie będzie się musiała więcej martwić, nie będzie musiała odpowiadać na jakieś tam zażalenia innych rodziców. Nie wiem, czy tak było, ale to by tłumaczyło tę taką nagłą zmianę szkoły w połowie roku. A wiem, że z takimi problematycznymi uczniami często w ten sposób się postępowało. Przynajmniej tak było wtedy, kiedy ja chodziłam do szkoły, czyli jeszcze w ubiegłym wieku. Bo nikomu się nie chciało szarpać z takimi problematycznymi dzieciakami. Nauczyciele sami się ich bali, nie wiedzieli, jak do nich podejść. Uznawali, że takie osoby i tak już są spisane na straty, więc nie próbowali ich jakoś sprowadzić na dobrą drogę, tylko takich się przerzucało z jednej szkoły do drugiej, żeby jakoś dociągnęli do tej osiemnastki. I wtedy już można się ich pozbyć i system oświaty umywa ręce. Ale wróćmy do Luizy. Historia, o której w Podebłociu będzie się mówiło jeszcze przez wiele lat, wydarzyła się w piątkowy wieczór 5 lutego i zaczęła się zupełnie nie tak, jakbyśmy się spodziewali, bo od telefonu na policję, że w okolicy Podebłocia kierowca potrącił sarnę. Kiedy funkcjonariusze przyjechali wieczorem na miejsce tego dość rutynowego zdarzenia, nie sądzili, że oprócz sarny znajdą w przydrożnym rowie coś jeszcze i będą to ludzkie zwłoki. Szybko okazuje się, że są to zwłoki mężczyzny, który znajdował się w pobliżu, gdy samochód potrącił sarnę i zgodził się zaczekać w tym miejscu na policję, bo ta sarna jeszcze żyła, a tymczasem kierowca miał pojechać zawiadomić leśniczego. Co oznacza, że ta zbrodnia musiała się wydarzyć w ciągu ostatnich, nie wiem, kilkudziesięciu minut, kilku godzin. Ofiarą był Wiesław, miejscowy emerytowany kolejarz, człowiek po 60, samotny, spokojny, przynajmniej tak mówią o nim sąsiedzi i rodzina. Mężczyzna został znaleziony z ranami kłutymi na szyi, tułowiu, brzuchu i twarzy. Rany te zostały zadane jakimś ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Wiesław nie należał do osób, które wdawały się w jakieś bójki, nie otaczał się podejrzanymi ludźmi, nie miał z nikim jakichś większych konfliktów. Sąsiedzi wypowiadali się o nim raczej pozytywnie. Także nikt nie wyobrażał sobie, z jakiego powodu ktoś mógłby go w taki sposób zamordować. W Podebłociu była tylko jedna osoba, którą można było o coś takiego podejrzewać, o popełnienie takiego bezsensownego, okrutnego czynu. Tak się składało, że ta osoba lubiła nosić ze sobą nóż. Oczywiście, jak się domyślacie, była to Luiza. Co Luiza robiła tego dnia? Na pewno nie to, co robią grzeczne dziewczynki z Podebłocia. Luiza, tak jak wspominałam, miała ferie, więc spotkała się w ciągu dnia z kolegą z Otwocka, z Krzysztofem, który ją odwiedził w Podebłociu i u niej w domu wspólnie wypili rum i bimber. Luiza brała też jakieś tabletki, które przywiózł ze sobą Krzysztof. Później poszli do miejscowego baru, gdzie zamówili pizzę i jeszcze pili piwo. Kiedy już są bardzo pijani, podobno Krzysztof zaczyna się zachowywać wobec niej natarczywie. Na siłę próbuje posadzić ją sobie na kolanach. Luiza się na to nie godzi, szarpią się. W ogóle ona już jest też w tym momencie bardzo pijana, za bardzo nie wie, co się dzieje. Nie panuje nad swoim ciałem, robi syf tam w jakiejś toalecie, w tym barze. I w końcu oni zostają z tego baru wyrzuceni. Na domiar złego w tym stanie widzi ją ojciec, który wysiada właśnie z pociągu, dochodzi między nimi do jakiejś awantury, do szarpaniny, co zresztą w ich rodzinie jest raczej na początku dziennym. Luiza odprowadza na pociąg Krzysztofa, który odjeżdża do siebie do domu. Kilka dni później Krzysztof popełni samobójstwo, rzucając się pod pociąg w pobliżu swojej rodzinnej miejscowości. Media spekulują, że to z powodu wyrzutów sumienia, jakie miał po tym spotkaniu z Luizą, które zakończyło się tak tragicznie. Ale tego tak naprawdę nie wiemy. Wspominam o tym, bo gdzieś przy tej sprawie zawsze się ta informacja pojawia. Ona też wypłynęła w czasie rozprawy w sądzie, bo sama Luiza przed sądem mówiła, że być może Krzysztof czuł się winny po tym, co się stało, bo gdyby on tego dnia nie przyjechał, to nie piłaby alkoholu, nie brałaby tabletek i być może do tej sytuacji by nie doszło. Nigdzie nie znalazłam też żadnych wypowiedzi znajomych czy rodziny Krzysztofa, dlaczego to się wydarzyło, więc tak naprawdę nie wiemy. Luisa później przed sądem zeznała, że moment morderstwa pamięta jak przez mgłę. Była pijana, była pod wpływem środków odurzających, nie wie co się wydarzyło, twierdzi, że się broniła, że została napadnięta, przewrócona na ziemię, ktoś na niej siedział. Bała się, że zostanie zgwałcona, wyciągnęła nóż z kieszeni i zaczęła nim uderzać na ślepo, po prostu, żeby się uwolnić. Czy to możliwe, że Wiesław na tej drodze wieczorem w piątek próbował ją zgwałcić? Później w jego krwi wykryto pewną ilość alkoholu. Nie było go za dużo, no ale jakaś tam była. Natomiast kierowca, który potrącił sarnę, mówił, że w ogóle nie zauważył tego, że Wiesław był pod wpływem alkoholu. Także mężczyzna nie mógł być jakoś bardzo pijany. Zresztą nawet po alkoholu podobno nigdy nie bywał agresywny. W Podebłociu nikt nie wierzy w to, że Wiesław mógł ją napaść. Wszyscy twierdzą, że to był porządny człowiek. Ale umówmy się, nie byłby to pierwszy porządny człowiek, który by wpadł na pomysł, żeby wykorzystać pijaną nastolatkę o kiepskiej reputacji. Także ten argument nie przekonuje mnie. Natomiast jestem skłonna się zgodzić z tym, że to była bzdura z innego powodu. Pamiętajmy, że Wiesław kręcił się tam, bo czekał na policję, która została już wezwana i która w każdej chwili miała się zjawić na miejscu do tej sarny. Także czy naprawdę ktokolwiek w tej sytuacji, kiedy zaraz może nadjechać radiowóz, by tak ryzykował i próbował gwałtu na jakiejś dziewczynie na szosie w nieosłoniętym miejscu? No brzmi to dla mnie bardzo nieprawdopodobnie. Zresztą później też dowody z miejsca zbrodni i też ślady na ciele ofiary nie potwierdziły tego, że Wiesław był tym, który atakował. Wszystkie obrażenia wskazywały na to, że się bronił. Choć jestem w stanie uwierzyć, że Luisa, będąc w stanie mocno nietrzeźwym, no mogła sobie coś takiego wkręcić, że ten mężczyzna jest dla niej zagrożeniem i w tamtym momencie może rzeczywiście wydawało jej się, że musi się bronić. Pamiętajmy, w jakim ona jest stanie w tym momencie, to znaczy to, że jest pijana i pod wpływem jakichś środków odurzających, to jest jedno, ale też ten dzień, który ma za sobą, tę serię upokorzeń doznanych właśnie od mężczyzn, przemocy, z jednej strony Krzysztof, który nadużył jej zaufania, próbował się do niej dobierać, potem awantura szarpanina z ojcem, jeszcze ten właściciel baru, który ją potraktował jakoś tam niezbyt z szacunkiem i wyrzucił ją na ulicę. No i oto kolejny mężczyzna staje na jej drodze, może coś do niej powiedział, może jakoś skomentował ten jej wygląd, to, że była pijana, to, że była homoseksualistką, może powiedział jej coś przykrego, upokarzającego i w tym momencie ta nagromadzona przez cały dzień agresja po prostu eksplodowała. Tak to sobie wyobrażam. Czy tak było? Pewnie do końca nigdy się nie dowiemy. Dokonanie tej zbrodni musiało jednak Luizę trochę otrzeźwić, bo postanowiła uciec i zatrzeć ślady. Wraca do domu, gdzie się myje, przebiera, podobno jeszcze tego samego dnia przechodzi tę trasę, już po tym jak zostało odkryte zabójstwo Wiesława, widzi pracujących tam policjantów, robi komórką zdjęcie tego miejsca zbrodni, które następnie wysyła swojej koleżance, pisząc, że się boi i z tą koleżanką jeszcze przez cały wieczór tam wymienia różne wiadomości. W ogóle to miejsce zbrodni znajdowało się jakieś 600 metrów od jej domu. I ten dom Wiesława też był gdzieś bardzo niedaleko, także to wszystko rozegrało się tak naprawdę w ich najbliższym otoczeniu, prawie pod samym domem. Następnego dnia, wcześnie rano, Luisa wychodzi z domu, jedzie do Radomia. Po drodze próbuje pozbyć się dowodów, próbuje spalić swoje ubranie zakrwawione, co nie do końca jej się udaje, bo spalenie czegoś wcale nie jest takie proste. Tak, żeby nie zostały żadne ślady. Wyrzuca też narzędzie zbrodni i w Radomiu próbuje szukać pomocy u koleżanki. Jednak już następnego dnia po morderstwie zostanie zatrzymana. Tego samego dnia policja znajduje też te resztki zakrwawionego ubrania i nóż Luizy. Podobno ona sama wskazuje miejsce, gdzie je ukryła. Nie jest nigdzie powiedziane, jak to się stało, że policja niemal natychmiast uznała Luizę za główną podejrzaną. Czy dlatego, że była po prostu dyżurną podejrzaną, bo była naczelną szatanistką Podebłocia? Czy dlatego, że ktoś ją widział? Może chodzi o jakiegoś świadka, którego nie chcą ujawniać? W każdym razie policja zadziałała naprawdę szybko i skutecznie. Zaraz po aresztowaniu Luisa nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Treść jej zeznań nie jest znana, natomiast wiadomo, że twierdzi, że niczego nie pamięta i powołuje się na obronę konieczną. Szybko zaczynają się pojawiać oczywiście historie o sekcie, o satanizmie. Ci z Was, którzy pamiętają lata 90., pamiętają też pewnie różne straszne historie o satanistach. Sekty, sataniści to taka czarna wołga lat 90. straszyło się nimi dzieci, żeby się nie wyłęsały po pustostanach i jakichś budowach i żeby nie wracały za późno do domu. I o rozmaitych zbrodniach popełnionych przez czcicieli szatana podczas jakichś czarnych mszy krążyły różne miejskie legendy, ale zdecydowana większość z nich w ogóle nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. A nawet dzisiaj, szczególnie w mniejszych miejscowościach, takich jak Podebłocie, wystarczy ufarbować sobie włosy i mieć kolczyk w nosie i nie chodzić do kościoła, żeby zostać przez sąsiadów uznanym za satanistę. Natomiast to się zwykle nie przekłada na to, że ta osoba popełnia jakieś przestępstwa. Natomiast te linie podchwyciły bardzo chętnie media. No bo to, że satanistka zamordowała emeryta, zdecydowanie lepiej brzmi w nagłówku niż że pijana nastolatka zabiła mężczyznę. Ta zbrodnia z satanizmem nie ma nic wspólnego. Luisa po aresztowaniu trafia na obserwację psychiatryczną, spędza miesiąc w szpitalu w Pruszkowie, no i media rozpisują się oczywiście o tym, że psychiatrzy mają sprawdzić satanistyczne tło zabójstwa. Oczywiście przypuszczam, że przede wszystkim mieli sprawdzić jej stan psychiczny i to, czy była poczytalna, czy nie. O tym jej opętaniu i satanizmie to przede wszystkim z upodobaniem opowiadają mieszkańcy Podebłocia. Wszyscy mówią o tej podartej Biblii, o tym jej wyglądzie i różnych dziwnych rzeczach, które Luisa wrzucała na swojego Facebooka. Podobno boją się jej nawet kobiety, z którymi przebywała w celi, w areszcie. Nad łóżkiem Luisy miały wisieć jakieś rysowane przez nią makabryczne rysunki ludzi z odrąbanymi kończynami. Szczerze mówiąc, zeznania rzekomych koleżanek z więzienia to jest dla mnie najmniej wiarygodne źródło ever. Mam wrażenie, że zwłaszcza w tych amerykańskich historiach true crime zawsze jest tak, że jak są jakieś sprawy, w których nie ma za bardzo dowodów, strasznie chcą kogoś posadzić za to albo kogoś wręcz mówiąc wprost wrobić, nie ma dowodów, to wyciągają jakiegoś kolegę z celi, który tam wyśpiewuje wszystko, żeby potwierdzić wersję prokuratury i te opowieści, te rozmowy z więzienia, które są przytaczane, brzmią tak z kategorii, że powiedział nikt nigdy i właściwie trudno jest uwierzyć, że ktokolwiek by się do takich rzeczy przyznawał gdzieś tam w więzieniu, w celi jakiejś osobie, której w ogóle nie zna. Tutaj chyba w czasie procesu żadne te koleżanki z celi Luisy nie zeznawały, one się tylko wypowiadały w mediach, ale oczywiście nakręcało to wspaniale opinię publiczną i taki społeczny odbiór tej sprawy i tworzyło obraz tej Luisy jako właśnie takiej mrocznej czcicielki szatana, zafascynowanej krwią i złem i zbrodnią. W 2018 roku na mieszkańców Podebłocia pada blady strach. Luisa wychodzi na wolność. Co się stało? Otóż prokuratura nie zdążyła zakończyć w ciągu 2 lat postępowania dowodowego, a zgodnie z polskim prawem i też z prawem unijnym, nie można w takiej sytuacji dłużej trzymać osoby w areszcie. I oczywiście histeria, wszyscy się boją, że dziewczyna może znowu kogoś zabić, lokalne media piszą, że boi się jej nawet własna rodzina. Obawy są tym większe, że Luisa nie stawia się w sądzie na kolejnych rozprawach, podczas których ma odpowiadać z wolnej stopy. Luisa nie zamierza jednak zabijać nikogo w Podebłociu, w ogóle z tym Podebłociem chyba nie chce mieć za wiele wspólnego, bo dość szybko stamtąd się ulatnia i zamieszkuje w Warszawie, z dala od swoich dawnych sąsiadów. Rzekomo też z tego właśnie powodu nie stawia się na rozprawach, bo wezwania przychodzą na jej stary adres, podczas gdy mieszka już w Warszawie i po prostu o tej sprawie nie wie. No nie wiem, czy tak było, w każdym razie ona tak to tłumaczy. Jedna sprawa zostaje odroczona, później odbywa się już bez jej udziału. Natomiast na ogłoszenie wyroku w kwietniu 2018 roku Luisa się stawia. Towarzyszą jej rodzice i partnerka, z którą na tej sali sądowej nie szczędzą sobie czułości, co oczywiście też media bardzo chętnie podkreślają. Luisa w niczym nie przypomina tamtej dziewczyny z facebookowych zdjęć, które były tak chętnie pokazywane w mediach, tej dziewczyny właśnie z kolczykami, z jakimiś satanistycznymi czy okultystycznymi symbolami. Nie ma kolczyków, nie ma kolorowych włosów. Nobliwie ubrana szara myszka. Na sali sądowej zachowuje się bardzo spokojnie, jest pełna skruchy, chociaż no nie pokazuje po sobie też jakichś większych emocji. Przyznaje się do winy, ale mówi, że bardzo żałuje swojego czynu i że wolałaby oddać własne życie, żeby do tego nigdy nie doszło. Ostatecznie sąd nie wziął pod uwagę żadnych bzdur o motywie satanistycznym, żadnej fascynacji krwią i diabłem. I właściwie tutaj w ogóle trudno jest mówić o jakimś motywie, bo oficjalnie prokuratura gdzieś tam forsowała ten motyw rabunkowy, że zdaniem śledczych kobieta napadła na bezbronnego człowieka, żeby ukraść mu kurtkę i portfel, ale sama oskarżona zaprzeczyła, jakoby to był jej motyw i też, prawdę mówiąc, trudno uwierzyć, żeby to było to. Chyba po prostu była na tyle odurzona i w takim stanie psychicznym, że nie potrzebowała jakiegoś konkretnego motywu, po prostu dała w ten sposób ujście swojej agresji. A o tym, że różne wybuchy jej się zdarzały, to już wiemy, że nie potrafiła sobie radzić ze swoimi negatywnymi emocjami. Tyle, że nigdy do tej pory to nie przybrało aż tak drastycznej formy. Luisa zostaje uznana winną, jednak jej wyrok to zaledwie 15 lat pozbawienia wolności, z czego do odsiedzenia pozostaje jej już tylko 13 lat. Prokuratura wspólnie z oskarżycielem posiłkowym, którym był brat zamordowanego Wiesława, domagała się 25 lat. Sąd uznał jednak, że to jest zbyt wysoki wymiar kary, wykluczył działanie z premedytacją, wziął pod uwagę to, że była osobą młodocianą, bo zaledwie kilka dni wcześniej miała 18 urodziny. Po zapadnięciu wyroku Luisa K. zostaje zatrzymana na sali sądowej i odwieziona do najbliższego aresztu dla kobiet. Szkoda życia niewinnego człowieka, który padł ofiarą tego morderstwa. Tak naprawdę przypadkiem, dlatego że akurat szedł sobie wiejską drogą w swojej rodzinnej miejscowości, nie miał nic lepszego do roboty, więc zgodził się zostać przy potrąconym przez samochód zwierzęciu. Ale trochę jest mi też szkoda tej Luizy, bo taka dziewczyna jak ona w takim miejscu jak po Debłocie to jest gotowy przepis na katastrofę. Ten przekaz, który poszedł do mediów, był taki, że w jej sprawie nic nie zrobiono, ale oczywiście trudno to ocenić, będąc zupełnie gdzieś na zewnątrz. Może ktoś próbował wyciągnąć do niej rękę, może szkoła chciała dać jej szansę, podobno leczyła się też psychiatrycznie, może po prostu nie pozwalała sobie pomóc, bo za dużo się nagromadziło w niej agresji i nieufności. No a może jest to kolejna taka sprawa, która pokazuje, że nasz system nie działa tak jak powinien i nie chroni obywateli i nie zapobiega wtedy, kiedy jeszcze zapobiec można. Luisa wyjdzie na wolność w 2031 roku. Będzie miała wtedy 33 lata. Także będzie wciąż młodą kobietą, w pełni sił, która całe swoje dorosłe życie spędziła w zakładzie karnym. Jaką będzie wtedy osobą? Trochę strach pomyśleć. Czy będzie miała szansę rozpocząć wtedy normalne życie? Na pewno nie będzie to łatwe, ale oby tak się stało. Może nie doszłoby do tego, gdyby ktoś w odpowiednim momencie zainteresował się nastolatką, która sprawia problemy, a przecież przesłanek do tego, że dzieje się coś złego, nie brakowało. Wiedziała szkoła, wiedział sąd rodzinny, wiedzieli rodzice, sąsiedzi. Niestety to nie wystarczyło, żeby zapobiec nieszczęściu. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Chciałam też podziękować za te komentarze i wiadomości, które dostałam od Was po publikacji ostatniego odcinka. Sprawiły mi bardzo dużo przyjemności. Jestem teraz bardziej jeszcze zmotywowana, żeby nagrywać kolejne odcinki. Będę się starała też poprawiać różne rzeczy techniczne, na które mi zwracaliście uwagę. Zachęcam Was do komentowania, do odzywania się. Możecie mnie znaleźć na Facebooku, na YouTubie. Podcast też jest już dostępny na kilku platformach, m.in. na Spotify, Apple Podcast, Stitcherze i kilku innych, których listę znajdziecie na mojej stronie zbrodnie-prowincjonalne.com. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień w sobotę na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.